jego sumienia, jego prawa postępowania zgodnie z swoim wiarą, sumieniem, etyką lekarską, etyką zawodową. To jak gdyby próbuje się odebrać, próbuje się lekarzy czy personel medyczny sprowadzić tylko i wyłącznie do urzędnika, który ma wykonywać pewne działanie od A do Z, czyli mówiąc inaczej, gdyby ktoś za kilka lat czy za kilkanaście lat wymyślił eutanazję w Polsce, oby nigdy do tego nie doszło, to też będzie się wymagało od nie lekarza, nie kogoś, kto pełni tą misję, tylko swego rodzaju urzędnika, bo przecież takie słowo się pojawiało też w tej dyskusji, wypełnienia jego urzędniczych obowiązków. No nie tak, nie o to w tym wszystkim chodzi. I póki pora, to trzeba sobie z tego mocno, to sobie mocno uświadomić i mocno wartykułować. A to, że to, co ojciec powiedział, pacjenci tak oceniają tą całą sytuację, to ja bym tutaj podzielił na to wszystko na dwie kategorie. Możemy powiedzieć tak, że pewien odbiór, taki czy inny oceny służby zdrowia, jakby pewnie chcieli to powiedzieć rządzący, jest w jakimś sensie skażony pewną subiektywnością. I ja mogę nawet się zgodzić, że jest w tym elemencie pewna jakaś subiektywność. Natomiast te dane, które również ojciec przytoczył, ile osób nie może wykupić leków, bo ich na to nie stać? Ile osób nie może skorzystać z usług stomatologicznych, bo ich na to nie stać? Ile osób nie może skorzystać z porady lekarskiej, bo ich na to nie stać? To już są twarde dane. Tutaj nie ma już niczego subiektywnego. I to pokazuje, że jeżeli mamy państwo, w którym niech to nawet będzie tylko kilkanaście procent pacjentów nie może skorzystać z służby zdrowia z powodów ekonomicznych, to jest to, no, w moim przekonaniu przykład, skrajny przykład, ale najbardziej dobitny, ciężkiej patologii systemu. Jaki ten system by nie tworzyli rządzący, tacy czy inni, z lewicy czy z prawicy, to ten system nie może doprowadzać, że są ludzie wykluczeni. A w tym momencie mamy kilkunastoprocentowe, co najmniej kilkunastoprocentowe część wykluczonego społeczeństwa, których nie stać na chorowanie. Można powiedzieć, nie stać na chorowanie w tym, a nie innym systemie.
Panie pośle, bo dotknęliśmy tutaj też klauzuli sumienia i tej deklaracji wiary podpisanej przez ponad 3000 lekarzy, w tym wspomnianego także profesora Chazana. Czy na Komisji Zdrowia wiceminister zdrowia Sławomir Neumann uzasadnił, wyjaśnił, co miał na myśli, mówiąc, a my będziemy wyciągać konsekwencje, jeśli komuś wiara nie pozwala być lekarzem, to nim nie będzie.
Nie, tego nie wyjaśnię, bo o tym jeszcze nie dyskutowaliśmy. Ta dyskusja nawet w jakimś sensie być może niestety, patrząc na jak to ma większość w Sejmie, przed nami. Jest wniosek klubu Twój Ruch, który był skierowany do marszałek Sejmu właśnie na debatę w tej sprawie, która marszałek ten wniosek w ostatnich kilku dniach, tam 3 czy 4 dni temu, przekierowała do komisji, której ja przewodniczę, a więc w najbliższych tygodniach czekać nas będzie dyskusja na ten temat. Myśmy o tą sprawę pytali również w czasie dyskusji z panią Rzecznik Praw Obywatelskich. Pytała między innymi o to na przykład pani poseł Sobecka. I pani rzecznik, pani minister Lipowicz odpowiedziała, że ona szuka pewnych rozwiązań, które chce zaproponować, jak rozumiem, w zgodzie z środowiskiem lekarskim, aby, nie wiem co tu miała na myśli, w jakimś sensie oddzielić tą funkcję administracyjną od tej funkcji, która, no, tej pewien powinności i wrażliwości sumienia lekarskiego. Nie wiem co ma na myśli. Ja nie miałem okazji już po dyskusji z panią rzecznik ją o to zapytać, ale będę o to pytał w najbliższych dniach. Będę chciał, jeżeli będzie taka wola i możliwość, aby na ten temat z nią się spotkać i podyskutować. Najlepiej pewnie w obecności przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej. Ja chcę podkreślić jedną ważną rzecz. To jest jakiś też pozytywny sygnał w tym wszystkim ze strony władz, no, środowiska lekarskiego, że przynajmniej w tych głosach, które są mi znane, jeżeli chodzi o prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, wiceprezesa, czy tutaj na Kujawach i Pomorzu prezesa na przykład Bydgoskiej Izby Lekarskiej, to tutaj stanowisko stanowisko było jednak jednoznaczne. Było stanowisko broniące prawo profesora Chazana do pewnych wyborów zgodnie z jego sumieniem, z jego deklaracją, którą zgłaszał. Powiedzmy też jeszcze jedną rzecz wyraźnie. Niezależnie od tego problemu, który specjalnie wyciągnięto, aby zaatakować profesora Chazana. Przecież ta grupa lekarzy i dużo większa, która nie podpisała deklaracji, ale mają cały czas też przecież w sercu, ci lekarze przez całe swoje życie zawodowe zgodnie z kodeksem etyki lekarskiej, ale również i kodeksem i z dekalogiem, i z własnym sumieniem postępowali. Nic nowego. Oni po prostu publicznie powiedzieli coś, co stosowali w swojej praktyce lekarskiej od wielu, wielu lat, można powiedzieć od zawsze, a powiedzieli to głośno być może również i dlatego, że jest taka kontrofensywa wobec no pewnych działań etycznych i mówi się, że wszystko wolno i wszystko można, również i w tej dziedzinie, że widocznie ci lekarze uznali za ich obowiązek, aby pewne rzeczy powiedzieć głośno i dobitnie. I nagle to oczywiście się nie spodobało. W moim przekonaniu jest to też dodatkowo pewnym elementem odwrócenia uwagi przez ministra Rukowicza, przez ministra Neumanna od tych niezałatwionych spraw pacjentów, ponieważ ani minister Arłukowicz, ani wiceminister Neumann nie potrafią skutecznie powalczyć, nawet o tych pacjentów onkologicznych, o których teraz mówią, nie potrafią skutecznie powalczyć o innych pacjentów, nie wiem, z cukrzycą, z udarami, z wieloma innymi schorzeniami, nie potrafią być skuteczni i zapewnić odpowiedni dostęp do służby zdrowia i odpowiedni poziom świadczeń zdrowotnych, to się z pewną taką, nie wiem, faryzejską przekorą upomnieli o tych innych, o tych, o których się w pewnym momencie zrobiło głośno i chcą powiedzieć, tak, my czuwamy, my pilnujemy tutaj pacjentki, której ktoś tam nie pomógł i tak dalej. Niech oni się naprawdę zajmą problemem osób chorych, a nie wydumanym problemem, którym chcą pokryć no, ten brak skutecznych działań w ochronie zdrowia.
Już oddaję głos panom, bo obaj panowie zgłaszali się w tym temacie, ale też spoglądam na artykuł 30 kodeksu etyki lekarskiej. Lekarz powinien dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić choremu humanitarną opiekę terminalną i godne warunki umierania. Lekarz winien do końca łagodzić cierpienia chorych w stanach terminalnych i utrzymywać w miarę możliwości jakość kończącego się życia. A czwarty artykuł mówi, dla wypełnienia swoich zadań lekarz powinien zachować swobodę działań zawodowych zgodnie ze swoim sumieniem i współczesną wiedzą medyczną. Po prostu nagonka na profesora Chazana, chciałem powiedzieć, jest niezrozumiała, ale chyba jest właśnie zrozumiała, dlaczego tak się dzieje. Pan doktor Adam Sandauer,
później ksiądz profesor. Zacznijmy może od początku. Jednak koncepcja, że rynek, że prawa ekonomii mają rządzić w systemie ochrony zdrowia, jest jakąś głęboką pomyłką, no bo leczenie nigdy nie przynosiło w sensie globalnym zysków, raczej kosztowało, czy prywatną osobę, czy system ochrony zdrowia kosztowało, żeby człowiekowi zapewnić leki, zapewnić szpital i to musi być oczywiście dotowane ze strony państwa. Ja sobie nie wyobrażam przyzwoitego rozwiązania problemu systemu ochrony zdrowia, prywatyzacji na przykład zakładów leczniczych i koncepcji, że matka dziecka usłyszy od lekarza, proszę pani, pani dziecko jest nieopłacalne do leczenia. No, pewne rzeczy nie są na sprzedaż. Naprawdę, życie ludzkie ma wartość, czy zdrowie nieocenioną. I ja powtarzam to, co powiedziałem poprzednio w części telewizyjnej. To jest znany problem od dawna i pojęcie free market, od free market, od wolnego rynku, sprzedawać prawa obywatelskie za pieniądze jest bardzo, bardzo dobrze znane. No i oczywiście wszelkie próby przełożenia na pieniądze tego typu działań nie powinny po prostu mieć miejsca. Ludzi trzeba leczyć i ratować, no bo to gwarantuje oczywiście konstytucja. Natomiast to, co, o czym żeśmy chwilę temu słyszeli, że mówi się, że lekarz, jeżeli wyznaje takie czy inne poglądy w sensie religijnym, że mu sumienie czegoś zakazuje, no to może zmienić zawód. No to nie jest oczywiście tylko problem aborcji w Polsce, bo można sobie wyobrazić ten sam problem w Holandii, gdyby te kryteria stosować wobec żądań, żeby lekarz wskazywał pacjentowi, gdzie może przeprowadzić zabieg eutanazji. W krajach muzułmańskich jest to problem, że lekarzowi, mężczyźnie, nie wolno dotykać się kobiety, i jeżeli mu sumienie tego zakazuje, no to trudno żądać, żeby zmieniał zawód. Tym bardziej, że nasze państwo, konstytucja, no mówi, że Polska ma być krajem tolerancyjnym. Preambuła konstytucji mówi o ludziach upatrujących prawo w Bogu albo w innych rzeczach jak własne sumienie. I nie mówmy, że będziemy tworzyli państwo, gdzie trzeba być ateistą, żeby można było pewne dziedziny życia zawodowego wykonywać, no bo coś takiego jest dalekim rozwiązaniem od tolerancji, a tolerancję miała gwarantować klauzula sumienia, a nie wojenki, tym razem nie religijne, ale wojenki przeciwko ludziom wierzącym. Ja chcę powiedzieć coś takiego, a sam jestem człowiekiem niewierzącym, natomiast chcę powiedzieć coś takiego, że przed II wojną światową wiele osób pochodzenia żydowskiego miało kłopoty ze znalezieniem pracy. Niestety tak było i nie ma co tego ukrywać. Natomiast nie róbmy sytuacji dzisiaj w trzeciej RP odwrotnej, że ktoś, kto będzie chciał być katolikiem, czy będzie chciał przestrzegać swojej wiary, ma w tym momencie zmieniać zawód i nie móc mieć pracy w tym zawodzie, który wyuczył. Klauzula sumienia miała być rozwiązaniem tolerancyjnym. Deklaracja wiary, to, że ludzie podpisali pewien dokument mówiący, że mogą, że będą przestrzegać klauzuli sumienia, no cóż, ona mogła być po prostu dla pacjentów wyjaśnieniem, który z lekarzy, do kogo, jeżeli się ktoś chce wybrać do lekarza, prosząc o środki antykoncepcyjne, gdzie nie iść, żeby nie tracić czasu, nie zawracać głowy sobie, lekarzowi, że trzeba iść gdzie indziej. Natomiast zrobiono z tego po wyborach do Europarlamentu dużą awanturę, która zupełnie nie powinna była mieć miejsca. Ja rozumiem, że profesor Chazan, kierując się własnym sumieniem, naruszył przepisy obowiązującego literę prawa, która mówi, że miał wskazać placówkę, gdzie się przekonuje aborcji, się wykonuje aborcję. Natomiast nie jest to pierwsza sytuacja, nie jest to jedyna sytuacja, gdzie prawo stanowione zawsze jest prawem słusznym. Znamy w historii wypadki takie, gdzie prawo ustalone prowadziło do wielu tragedii, do wielu nieszczęść. Jeżeli ktoś tego prawa nie przestrzega, musi się liczyć oczywiście z konsekwencjami formalnymi, wynikającymi z nieprzestrzegania prawa. Natomiast trzeba powiedzieć, że należy mu się głęboki szacunek za to, że potrafi bronić swoich poglądów i nie można go potępiać za to.
Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz.
Chciałbym wrócić do zdania pana wiceministra Neumanna, które to zdanie wydaje mi się szczególnie godne podkreślenia i zauważenia, także pewnej analizy. Jeśli komuś wiara nie pozwala być lekarzem, to nim nie będzie. Pierwsza sprawa, która tutaj mi się rodzi, to jest problem taki, że z tego zdania i z całego kontekstu wynika jednoznacznie, że pan minister utożsamia wiarę z sumieniem. To znaczy, że przypisuje problem właśnie klauzuli sumienia, problem suwerenności sumienia ludziom wyłącznie wierzącym. No więc jeżeli tak, to rodzi się pytanie, czy człowiek niewierzący, czy człowiek religijny jest pozbawiony sumienia. Jeżeli taka jest supozycja pana ministra, no to myślę, że przynajmniej ja, udając się do lekarza, chciałbym mieć bardzo jednoznaczną wtedy deklarację, że ten człowiek jest człowiekiem bez sumienia. Bo w takim razie po prostu no, będę musiał szukać porady gdzie indziej, najprawdopodobniej za granicą. To jest po prostu absurd, to co pan minister wypowiada, albo jest nieświadom tego, co wypowiada, albo jest po prostu totalnie głupi. Natomiast sprawa druga to jest sprawa tożsamości lekarza, ponieważ to zdanie no, sugeruje, że lekarz musi zostawić właściwie za drzwiami swojego gabinetu swoje poglądy, obojętnie czy to będą poglądy religijne, czy będą to poglądy niereligijne, w każdym bądź razie, że on musi być tutaj jakąś maszyną, jakimś robokopem, technologiem, który wykonuje swój zawód, ale bez wewnętrznych przekonań moralnych. I to rozbicie, ta schizofrenia tożsamości, którą proponuje pan minister, ona, powiedziałbym, nie jest czymś oryginalnym i czymś nowym. Ja chciałbym przypomnieć sytuację sprzed kilku dosłownie lat, sytuację związaną z profesorem Januszem Gadzinowskim, notabene też jednym z pierwszych sygnatariuszy deklaracji wiary w chwili obecnej, ale rzecz, do której się odwołuję, dotyczy sytuacji sprzed kilku lat, kiedy profesor Gadzinowski, kierownik kliniki neonatologii w Poznaniu, były rektor Akademii Medycznej Poznańskiej, wystąpił z mocnym apelem przeciwko regulacji prawnej in vitro. I on w tym swoim oświadczeniu skierowanym do marszałków Sejmu i Senatu napisał między innymi coś takiego. Przyłączam się do protestów w sprawie regulacji prawnych dotyczących procedury in vitro. Jako katolik uznaję wszystkie argumenty Kościoła katolickiego. Jako lekarz i kierownik największej kliniki neonatologii w Polsce obserwuję, oprócz radości rodzin z powodu posiadania dziecka w następstwie stosowania metody in vitro, także tragedie będące konsekwencją częstszego występowania ciąży mnogiej z ryzykiem porodu przedwczesnego. Dochodzi do tego zwiększona częstość przetoczeń krwi między płodami, większa liczba wad wrodzonych. Wszystko to powoduje zwiększoną zachorowalność i śmiertelność. I to oświadczenie wywołało burzę. Burzę ze strony władz obecnego Uniwersytetu Medycznego, to znaczy Akademii, która już w tym czasie była uniwersytetem, rzecznik prasowy, rektor Uniwersytetu Medycznego wypowiadali się, przypisując możliwość takiego stanowiska Januszowi Gadzinowskiemu jako Januszowi Gadzinowskiemu. Natomiast zabroniono mu, czy potępiono go za to, że on się podpisał pod tą opinią jako profesor doktor habilitowany, kierownik Katedry i Kliniki Neonatologii Uniwersytetu Medycznego, konsultant wojewódzki do spraw neonatologii województwa wielkopolskiego. Czyli tego typu działania, tego typu wypowiedzi, co wypowiedź pana ministra Neumanna, one powodują po prostu próbę jakiejś dewastacji tożsamości, jakąś schizofreniczną próbę dewastacji tożsamości lekarza, w moim odczuciu. Bo one próbują po prostu sprowadzić lekarza do bezdusznego narzędzia, instrumentu sterowanego administracją i logiką ekonomii rynku, bez wewnętrznych przekonań, bez wrażliwości sumienia. No po prostu nie trudno dostrzec, że jeżeli przyjmiemy tę diagnozę za trafną, no to nie trudno dostrzec, że stajemy tutaj na gruncie propozycji medycyny radykalnie odczłowieczonej, medycyny, która jest po prostu radykalnie wroga człowiekowi, medycyny, której należy się po prostu bać.
Bardzo dziękuję. A proszę powiedzieć także może i to w tym przypadku chociażby kobiety, która zgłosiła się do Szpitala Świętej Rodziny. Profesor Hazan zadeklarował pełną opiekę, nie tylko dla dziecka, ale oczywiście także dla matki, dla całej rodziny. Chciał wskazać też i hospicjum prenatalne i nie zakończyć spotkania z kobietą poprzez akt aborcji, tak jakby to zapewne media, które profesora Hazana wzięły na języki, zakończyły. Po prostu nie ma człowieka, tak jak mówił Stalin, nie ma problemu. Proszę powiedzieć, czy Rzecznik Praw Pacjenta powinien zainteresować się również prawami tego dziecka? Czy to dziecko też jest pacjentem? Czy to dziecko powinno być też w obszarze zainteresowań Rzecznika Praw Dziecka, gdzie oni także są obecni? Czy to dziecko ma jakieś prawa, panie pośle?
No tu dochodzimy do kolejnego absurdu. Na ile Rzecznik Praw Pacjenta, ktokolwiek by nim nie był, jakiekolwiek by nie miał kwalifikacje, jest niezależny w swoich sądach, skoro powołuje go minister zdrowia? Zdaje się, to jest ten sam budynek nawet. No, minister, ten rzecznik praw pacjenta jest w taki czy inny sposób uzależniony od ministra. W związku z tym no, nie bardzo sobie wyobrażam sytuację, aby robił coś innego niż to, przynajmniej do tej pory nie spotykałem się z taką sytuacją, żeby robił coś innego niż to, co odpowiada ministrowi. No, takie mamy też realia. Jest potrzebna instytucja rzecznika praw pacjenta, jaka instytucja całkowicie niezależna. Takie są podmioty społeczne, które są niezależne, to i ten rzecznik praw pacjenta powinien być finansowany, on jest finansowany inaczej. Natomiast tak na dobrą sprawę aspekt powołania i przydziału środków determinuje później takie czy inne działania. No, tak mi się to wydaje, że to jest też jedna rzecz, którą należałoby zmienić.
Ksiądz profesor i pan doktor.
Ja bardzo krótko chcę tylko zwrócić uwagę na to, że pytanie ojca redaktora jest pytaniem niezwykle ważnym. Pozwolę sobie jako komentarz przywołać słowa kardynała Gerharda Millera, prefekta Kongregacji Nauki Wiary, który w wywiadzie publikowanym w naszym dzienniku Normy etyczne nie podlegają kompromisom, czy raczej w artykule Normy etyczne nie podlegają kompromisom, powiedział między innymi coś takiego. Kobieta w stanie błogosławionym normalnie nie jest pacjentką. Pacjentką jest bowiem osoba cierpiąca i chora. I właśnie jeżeli rozpatrujemy ten konkretny kazus, to tak na dobrą sprawę jedynym pacjentem w tym układzie było właśnie to dziecko chore, wymagające po porodzie opieki hospicyjnej, wymagające opieki nad człowiekiem terminalnie chorym. I to był pacjent. Jeżeli właśnie ktoś został tutaj, miał zostać tutaj skrzywdzony, to właśnie ten pacjent, który wymagał rzeczywiście opieki, a którego próbowało się tej opieki pozbawić w sposób ekstremalny, w sposób absolutnie radykalnie ekstremalny, pozbawiając go po prostu życia. Dlatego jeżeli w czyimkolwiek imieniu ktoś tutaj powinien zabierać głos, to właśnie w imieniu tego dziecka, które miało prawo do opieki medycznej.
Pan doktor?
Ja jednak chciałbym wrócić do samego początku. Cały atak na profesora Chazana nie była tak debatą na temat dopuszczalności aborcji, tylko na temat tolerancji w naszym kraju. Tak naprawdę no, jest ustawa, która w pewnych sytuacjach aborcję dopuszcza. Rozumiem, środowiska katolickie nie bardzo są nie zgadzają się z tym rozwiązaniem, ale ta ustawa obowiązuje. Natomiast profesora Chazana zaatakowano z tego powodu, że media nie godzą się na taką interpretację, a nie inną, jaką pan profesor wykonał, jeżeli chodzi o klauzulę sumienia. Profesor Chazan, wiedząc, że nie dokona zabiegu aborcji, nie chciał uczestniczyć w informowaniu tej kobiety o tym, gdzie ten zabieg miałby być wykonany, a tego wymagało od niego prawo. I profesor dokonał w tym momencie czegoś, co nazywa się obywatelskim nieposłuszeństwem. I podkreślam no, jeszcze raz, nie zawsze jest tak, że prawo stanowione ma rację. Czasami zdarzało się, że to ludzie mieli rację, a nie prawo stanowione. Ale daliśmy się wpuścić w ten sposób, w dyskusję na temat aborcji, zamiast dyskusji na temat tolerancji. Ja myślę, że klauzula sumienia, która jest taka, nie inaczej zapisana, wymaga, widać po tych doświadczeniach, pewnych zmian. Wymaga zmiany takiej, żeby nie żądać od lekarza, żeby wykonywał to, czego mu zabrania sumienia, czy żeby informował, gdzie aborcja będzie przeprowadzona. Natomiast tak naprawdę myślę, że trzeba występować o to, żeby w naszym kraju człowiek, który wyznaje zasady wiary katolickiej, miał nie mniejsze prawa niż człowiek, który jest ateistą, który wyznaje inne zasady wiary i nie może być tak jak mówił wiceminister zdrowia, że jeżeli ktoś jest katolikiem, to może zmienić zawód, to nie powinno mieć miejsca, że powinien swoje przekonania czy swoje sumienie zostawić poza miejscem pracy. No, myślę, że preambuła konstytucji naszego państwa mówi o tolerancji, o wzajemnym poszanowaniu się. Były wybory do Europarlamentu, tak, a nie inaczej zakończono. Szukamy sobie kolejnej wojenki, kolejnych konfliktów i ja rozumiem, że rozpoczynanie w tym momencie debaty o aborcji jest czymś takim, ale wracając do drugiego wątku poruszonego wcześniej, instytucja rzecznika pacjenta czy rzecznika praw pacjenta. My jako stowarzyszenie żeśmy przez lata mówili o tym, że konieczne jest powołanie tego typu instytucji kontrolnej. I koalicja rządowa z Platformy z PSL-em stworzyła ustawę, powołała rzecznika praw pacjenta w oparciu o prawo, które jest prawem dość kulawym. My żeśmy mówili o rzeczniku powoływanym przez parlament, jest rzecznik powoływany dzisiaj przez premiera na wniosek ministra zdrowia. No i oczywiście widać, że rzecznik, który jest powoływany przez premiera, który jest kawałkiem administracji rządowej, przeciwko tej administracji nigdy nie wystąpi, bo jest jej elementem. W naszym odczuciu rzecznik praw pacjenta miał być organem kontrolnym, jeżeli chodzi o system ochrony zdrowia dla państwa, a dzisiaj jest to organ, który pomaga władzy administracyjnej. No i to są te dylematy, które mamy w chwili obecnej. Ja chcę zwrócić uwagę, że instytucje rzecznika, tak jak rzecznik praw obywatelskich, czy jak rzecznik praw dziecka, są to rzecznicy powoływani przez parlament. W ogóle należałoby się zastanowić nad tym, czy kiedyś w przyszłości nie trzeba by doprowadzić do sytuacji, żeby był jeden rzecznik praw obywatelskich z kilkoma zastępcami od spraw praw pacjenta, od spraw praw dziecka, od spraw konkurencji, od spraw rynku, od spraw różnych rzeczy. Natomiast no, mamy sytuację, jaką mamy. Mamy rzeczników w większości zależnych od parlamentu i rzecznika praw pacjenta, który zależy od rządu. No i mamy takie oceny, jak sobie rząd, jak sobie rzecznik ustali.
No niestety właśnie tak to wygląda z tym rzecznikiem, jak wspomniałem. Natomiast chcę tutaj wrócić do pewnego wątku, który się w pytaniu ojca pojawił. No, mamy swego rodzaju zakłamanie i brak logiki jednocześnie. Bo nawet powołując się na obowiązujące w Polsce prawo, to człowiekiem jest się od momentu poczęcia. To widać nawet po rozwiązaniach prawnych związanych z prawem spadkowym, z dziedziczeniem. Dalej, no przecież mamy procedury medyczne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, gdzie to życie tego dziecka nienarodzonego jest leczone, ratowane, czasami nawet operacyjnie, jeszcze w trakcie życia wewnątrz macicznego. A jednocześnie...
I to ciekawe, wtedy media mówią o dzieciach, tak. A jeżeli jest taka sytuacja, to mówią o płodzie.
I w ogóle nie tylko w takiej sytuacji, ale w wszelkich innych sytuacjach, kiedy pojawia się ten element aborcji, tak? Czy domagania się przez kobietę aborcji. Mamy ewidentny nie tylko brak logiki, ja już nie mówię oczywiście o kwestiach etycznych, o kwestiach moralnych, o kwestiach, no, jak ktoś jest niewierzący, no to nie wiem, humanitarnych, związanych no, z pewnym jednak dziedzictwem kulturowym, wywożącym się zresztą przecież, jeżeli chodzi o Europę, właśnie z chrześcijaństwa, ale nawet pewnym brakiem logiki od strony prawnej. Tak jak powiedziałem, przecież w kwestiach dziedziczenia, w kwestiach prawnych są rozwiązania, gdzie nie ma tych dylematów, które czasami pewna narracja mediów próbuje nam narzucić w tych przypadkach, gdzie właśnie na przykład kobieta z takich czy z innych względów domaga się aborcji.
Ksiądz profesor.
Tak jest. Ja chciałbym tutaj też podjąć ten temat, trochę dotykając tego gorącego żelaza, jakim jest kwestia aborcji. Zdaję sobie oczywiście sprawę z tego, że w jakimś sensie osiągnęliśmy po wielu miesiącach, kilkunastu miesiącach czy kilku latach dyskusji, osiągnęliśmy pewien status quo, pewien kompromis, który no jest kompromisem, powiedzmy, że w miarę stabilnym i oczywiście, że on nie satysfakcjonuje Kościoła katolickiego, niemniej jednak z punktu widzenia pewnego kompromisu politycznego jest traktowany jako pewien sukces. Niemniej jednak wydaje mi się, i tego się obawiam, tutaj troszeczkę polemizując z panem doktorem, nie na zasadzie właśnie rozgrzewania tutaj dyskusji, ale pewnego takiego akcentu polemicznego, że mówiąc o klauzuli sumienia, my jednak nie unikniemy tego tematu aborcji. Dlatego, że kiedy zastanawiamy się nad tą klauzulą sumienia, musimy sobie zadać pytanie, no w jakim wypadku sumienie może sprzeciwić się prawu stanowionemu. I klasycznie mówi się, że no mogę się sprzeciwić właśnie, że inaczej mówiąc, że prawo stanowione, prawo cywilne, prawo państwowe, prawo kościelne także jako stanowione, ono nie obowiązuje mnie w sumieniu wtedy, kiedy jest wydane przez niekompetentną władzę, kiedy jest wydane w sposób niepromulgowany, a więc no kiedy zostaje po prostu ukryte i pozostaje tylko wiadome dla organu o samej władzy, ale przede wszystkim wtedy, kiedy jest niesprawiedliwe. No i właśnie z punktu widzenia części przynajmniej lekarzy, prawo, które przyzwala na aborcję w tych wypadkach, ono jest po prostu niesprawiedliwe i w tym wypadku mam prawo w swoim sumieniu to prawo odrzucić. Oczywiście istnieje właśnie prawo stanowione, które przyzwala i tutaj faktycznie trzeba rozróżnić, jak sądzę, dwie sprawy. Dla osoby zainteresowanej, w tym wypadku matki tego dziecka, istnieje oczywiście prawo dopuszczające do aborcji, ale lekarz nie ma obowiązku tego prawa wykonać. Ustawodawca przewiduje, że lekarz ma obowiązek wskazać instytucję, placówkę, która tego zabiegu, tak zwanego zabiegu dokona. Tu się rodzi oczywiście bardzo poważny dylemat sumienia, czy takie wskazanie nie jest jednak współdziałaniem w złu, prawda? To jest kwestia, którą tutaj wokół sprawy profesora Chazana rozpatrywano. Natomiast no, mówiąc troszeczkę może nie do końca w takim tonie bardzo poważnym, ale zastanawiałem się nad taką sytuacją, powiedzmy, przepraszam bardzo tutaj za całą niestosowność porównania. Jestem przekonany oczywiście o tym, że tak wiele świadectw o tym mówi, wiele wydarzeń, nie tylko świadectw, ale wiele wydarzeń o tym mówi, że na przykład istnieje zjawisko homoseksualizmu wśród osób duchownych. Pytanie teraz jest takie, jeżeli ktoś się do mnie zgłasza i poprosi mnie o kontakt z osobą homoseksualną wśród osób duchownych, gdyby nawet istniało takie prawo, że ja mam obowiązek wskazać mu tę osobę, ja powiem bardzo uczciwie, ja takiej osoby po prostu nie znam. Ja takiej osoby nie znam, natomiast podejrzewam, że osoba zainteresowana takim kontaktem jest w stanie sobie taką osobę wyszukać. Podobnie mnie zastanawia w tej całej historii jedna rzecz. Klinika kierowana przez profesora Chazana jest kliniką opatrzoną jednoznaczną etykietą, że jest to klinika położnicza, nie klinika aborcyjna. Prawda? I w tej sytuacji, dlaczego osoba, która właśnie przychodzi z taką decyzją, zwraca się do tej konkretnej kliniki, bo przecież no nie wierzę, żeby to była osoba z ulicy, która przychodzi z zupełną ignorancją, wchodzę do pierwszej z brzegu kliniki położniczej, zakładając, że każda klinika dokonuje aborcji. To jest klinika bardzo renomowana, w której, jak mówi profesor Chazan, w ciągu ostatnich kilku lat liczba pacjentek korzystających z tej placówki wzrosła 3 czy 4-krotnie, do kilku tysięcy. To jest placówka bardzo renomowana, więc ciesząca się pewną opinią. Wydaje mi się, nie chcę tutaj oczywiście snuć jakichś daleko idących wniosków, ale wydaje mi się, że od samego momentu zaistnienia tej historii była ona naznaczona przy całym dramacie tej kobiety, była jednocześnie naznaczona jakąś ogólną atmosferą, najdelikatniej mówiąc, nieuczciwości.
Jeżeli można jeszcze tutaj zdanie, ja myślę, że tu ważną kwestię ksiądz profesor podniósł, bo nawet patrząc czysto na zapisy ustawowe, powiem tak, nigdzie nie jest zapisane, na jakiej podstawie i według jakich źródeł ten lekarz, który posługuje się klauzulą sumienia, ma posiąść wiedzę, kto taki zabieg wykonuje. Nie ma żadnego rejestru, nie ma żadnych dokumentów, żeby było można powiedzieć w inny sposób niż na podstawie pewnego przypuszczenia, gdzie się należy zgłosić. A więc w jakimś sensie ten zapis mówiąc o wskazaniu kogoś jest zapisem z punktu widzenia prawnego martwym. Takich jak zapisów jest zresztą wiele. Często są różnego rodzaju rozwiązania ustawowe, które bez rozporządzenia są zapisem martwym. Tutaj też mamy sytuację taką, że nie jest przywołane, że jest taki rejestr prowadzony na przykład przez ministra zdrowia i on ma na przykład, nie wiem, udostępnić tenże rejestr. No nie ma czegoś takiego, bo nie ma takiego rejestru i ktoś może wiedzieć lub może nie wiedzieć i nie ma żadnego obowiązku, aby się dowiedział, kto takie zabiegi wykonuje, no bo na jakiej podstawie miałby się tego dowiadywać. Ja myślę, że przy okazji całej tej dyskusji i tego niebywałego ataku środowisk, no przede wszystkim takich liberalno-lewicowych, na profesora Chazana i na wszystkie te osoby, którą deklarację wiary podpisały, no widać dwie rzeczy jasno. I dwie rzeczy jakby z tego jasno wynikają. Po pierwsze, że najbardziej nietolerancyjni w Polsce są ci ludzie i te środowiska, które mają, są pełne frazesów o tolerancji, które nieustannie o tej tolerancji mówią. Okazuje się, że oni są tolerancyjni wyłącznie wobec własnych poglądów i poglądów środowisk, które wspierają, natomiast są absolutnie nieprzemakalni, nietolerancyjni wobec poglądów konserwatywnych, wobec poglądów chrześcijańskich. Tu o żadnej tolerancji mowy być nie może. I druga rzecz, która też z tego wynika, że te środowiska na dobrą sprawę powinny się cieszyć. To akurat to, o czym też pan doktor tu wspomniał, bo przynajmniej jak ktoś będzie chciał, to może się w rejestracji zapytać, czy lekarz, do którego jestem umówiona na wizytę, podpisał deklarację, czy nie podpisał deklaracji. I już pewne rzeczy będą na wejściu do szpitala, czy do przychodni jasne. Jak komuś to nie odpowiada, może iść do innego lekarza, albo jak zakładam, bardzo wiele osobom właśnie to będzie odpowiadało, bo będą się czuły tam niejako podwójnie bezpieczne, że będzie ta ciąża prowadzona w sposób najbardziej oczekiwany przez to osobę, przez matkę tego dziecka.
Myślę też, że jakoś bardziej komfortowo chyba kobiecie rodzi się dziecko, gdy wie, że oddział położniczy jest na przykład na pierwszym piętrze tego szpitala, a pod spodem nie ma oddziału aborcyjnego, czyli tam, gdzie dokonuje się aborcji, aniżeli by wiedziała, że tutaj ona rodzi, ale tam na dole to się dzieci zabija, więc to tak może jeszcze pod rozwagę. Nie mówimy dzisiaj tylko o tym, choć ta klauzula sumienia i deklaracja wiary lekarzy jest dzisiaj sprawą szalenie ważną, ponieważ media tego mętnego nurtu bardzo mocno atakują tych lekarzy. Dlatego chcemy tutaj nie tylko argumenty wiary, ale także racjonalne i wynikające z prawa podać również w tej kwestii, ale mówimy szerzej też o systemie służby zdrowia. Czy system służby zdrowia jest chory, czy chory jest no, cały układ w tym kraju, w którym żyjemy i który jest naszą ojczyzną. Pan doktor jeszcze zgłasza się i za chwilę już odbieramy telefony. Podam panie doktorze numery i zaraz poproszę 56 655 23 55 dla słuchaczy z Polski Północnej, 655 23 56 południowej. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 200 i zagranica 655 23 33 lub końcówka 66. Bardzo
jeżeli
proszę.
Można, no ja bym chciał jednak podkreślić jedną rzecz, która z tego wszystkiego, co się dzieje, chyba wynika i którą możemy sobie powiedzieć, abstrahując od nieszczęsnego, koszmarnego ataku na profesora Chazana, ale wszyscy ludzie niedążący do konfliktu i Rzecznik Praw Obywatelskich, i Izby Lekarskiej, i bardzo wielu ludzi po prostu mówi jedno, że klauzula sumienia coś tam w miarę rozsądnie załatwia, ale wymaga nowelizacji, wymaga zmiany jednego zapisu. I to mówią i Izby Lekarskiej, i Rzecznik Praw Obywatelskich, i mówimy. Instytucje publiczne, może Narodowy Fundusz Zdrowia, może właśnie Rzecznik Praw Pacjenta winien wskazywać, jeżeli pacjent potrzebuje tego zabiegu, na który się nie godzi sumienie lekarza, to państwo winno wskazać, gdzie coś takiego powinno być dokonane. I tego wymaga życie w tolerancyjnym kraju, tolerancyjnym także dla katolika lekarza, a nie tylko dla kogoś, kto jest ateistą. Natomiast ja chcę zwrócić uwagę na coś, co chyba bokiem tak przy całej tej historii przeszło, dotyczącej nieszczęsnej historii związanej z deklaracją sumienia, z klauzulą, z deklaracją wiary, z klauzulą sumienia. Otóż, proszę Państwa, zwróćmy uwagę, że cała afera podsłuchowa, która ma miejsce teraz, tak jak i ta historia związana z klauzulą sumienia z profesorem Chazanem, te dwie rzeczy wyszły z jednego źródła. Tak naprawdę są to publikacje numer po numerze, dwa następujące po sobie numery tygodnika Wprost. Gdzieś ta gazeta ujawniła rzeczy, które zatrząsły naszym krajem. Tu jest moje pytanie, co Państwo o tym myślicie? Czy to jest zbieg okoliczności, że Wprost publikuje dwa materiały, gdzie kraj się trzęsie od jednego i od drugiego?
Jeżeli, znaczy ja nie jestem tutaj zapewne najbardziej kompetentny, żeby zabierać głos, ale jako uczestnik życia publicznego, jako czytelnik mediów czy odbiorca mediów, no cóż, oczywiście, że nie da się ukryć, że te dwie afery wywołane rzeczywiście, tak jak pan doktor mówił, przez wspomniany tygodnik, one na przykład no, zabetonowały całkowicie wcześniejszą sprawę, która no, przynajmniej zadrgała naszą sceną życia publicznego czy politycznego. Chodzi mi tutaj o przesłuchanie pana Kamińskiego i to, co zostało w czasie tego przesłuchania ujawnione, a co swoimi korzeniami sięga wielu lat wstecz, bo oczywiście kwestia stanu majątkowego byłego prezydenta RP no, nie jest kwestią związaną tylko z jakimś tam krótkim okresem czasu. To jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz, która też tak troszeczkę na marginesie tutaj mnie zaintrygowała, jeżeli chodzi o sprawę profesora Chazana. Przepraszam, że dotknę jeszcze jednej sprawy, też newralgicznej w ostatnim czasie. Jeszcze dorzucę do tego na ten talerz bogactwa afer, którymi żyjemy, dorzucę jeszcze hasło Golgota Piknik. Mianowicie, kiedy pojawiły się oczywiście głosy wspierające to wydarzenie, bo nie nazwę tego sztuką ani spektaklem, ale wspierające to wydarzenie, pojawiły się takie głosy, że przecież no właśnie to wydarzenie ma się odbywać w zamkniętej przestrzeni, konkretnie w Poznaniu miało się odbywać na terenie Zamku Poznańskiego, a zatem jest ono tylko wydarzeniem zamkniętym dla określonej grupy osób i w takim razie nie ma żadnego rezonansu społecznego. Proszę zauważyć, że sprawa profesora Chazana rozegrała się w gruncie rzeczy, no zapewne, tak mogę suponować, w gabinecie, w którym uczestniczyły dwie osoby, profesor Chazan i matka owego dziecka, mówię dwie świadome osoby. Mimo to okazało się, że to wydarzenie bardzo intymne, bardzo prywatne ma rezonans ogólnopolski, ma rezonans polityczny. To przy okazji pokazuje, że tak na dobrą sprawę nawet najmniejsze i najbardziej intymne w gruncie rzeczy działanie społeczne, ono ma swój ogromny rezonans. I to jest też może taka lekcja zupełnie uboczna, płynąca z całej tej historii.
Odbierzmy telefony od naszych słuchaczy. Przypomnę Państwu temat dzisiejszych rozmów. Chora służba zdrowia czy chory system w kraju. Proszę bardzo, halo.
Halo.
Prosimy.
Szczęść Boże dla zacnych gości i przede wszystkim dla ojca Dariusza. Ja chciałbym zabrać głos bardzo ogólnie. Nasuwa mi się taki wniosek no, dość szeroki, mianowicie ten, że jeśli mamy pewne kłopoty z naszą rzeczywistością, to warto odnieść się do źródeł. Do źródeł biblijnych, w których Chrystus sam powiedział, jeśli, ja to sparafrazuję oczywiście, jeśli wybraliście zgraję złoczyńców, to czegoż oczekujecie od dla siebie? Tak samo powiedział w kolejnych cytatach, złe drzewo nie może rodzić dobrych owoców. Więc jako do tego tytułu dzisiejszych rozważań dodałbym, czy przypadkiem choroba nie dotyka naszego narodu. Nasz naród jest dotknięty poważną chorobą braku świadomości tego, w czym się obraca, w czym się znajduje, ponieważ coraz bardziej, mimo iż kolejne dziedziny naszego życia społecznego, gospodarczego, politycznego, zagranicznego dają nam przykłady wielkiej niesprawiedliwości, wielkiej hańby dla oceny, bo najlepszą oceną są właśnie wybory. I my też czasami też usprawiedliwiamy się jako osoby, które być może były na głosowaniu, natomiast powinniśmy się też uderzyć w piersi, że może za mało zadziałaliśmy, ażeby inne osoby uświadomić, ażeby one też podjęły jakieś takie podstawowe, elementarne działania związane z demokracją. No tak się szczycimy tą demokracją, a ona jest w sumie właściwie ona nie powinna się nazywać demokracją, bo jeśli najlepszy tego dowód dał ojciec dyrektor, który kiedyś przytoczył bardzo przeze mnie tutaj przytaczany w różnych sytuacjach przykład, mianowicie demokracja to jest roztropna troska o dobro wspólne. A gdzież tu jest ta troska ponad 50% społeczeństwa, które kompletnie nic nie interesuje? No więc jak to się ma do... To się ma po prostu wprost proporcjonalnie do tego, co my posiadamy i czego możemy się spodziewać. Nie chcę zabierać już głosu osobom, które będą także... Dzwonił Leon z Torunia.
Dziękuję panie Leonie. Szczęść Boże. Panowie.
No muszę powiedzieć, że bardzo mądry głos i dużo słuszności w nim brzmi, ale należałoby właściwie wrócić jeszcze się troszkę cofnąć, albo jeszcze inaczej, z innej nieco perspektywy na to spojrzeć. Jeżeli obserwujemy takie, a nie inne reakcje społeczeństwa związane z dokonywaniem takich czy innych wyborów, bądź w ogóle nie pójściem na wybory, to jakie są tego przyczyny? Otóż, ja śmiem twierdzić, że podlegamy, co zresztą psychologicznie jest zresztą zbadane od wielu, wielu lat i opisane przez psychologów już dawno, podlegamy swego rodzaju manipulacji. To, co się dzieje w mediach, to, co się kreuje, pewien wizerunek, pewne budowanie przekonania co do pewnych postaw, tą narrację, którą się tworzy, zwłaszcza w tych najbardziej popularnych programach, gdzie bardzo znani, bardzo dobrze opłacani dziennikarze budują pewne przekonania. Często wygląda zresztą to w ten sposób, że jest fakt i ten fakt jest później przez kilka godzin komentowany w taki sposób, aby przekonać społeczeństwo do określonej narracji, tak? Można, jak widać, przekonywać, i to się teraz dzieje, że ta cała afera z podsłuchami to jest problem tylko tych, którzy podsłuchiwali, że to należy znaleźć, wytropić tych kelnerów, czy tam nie wiem kogo, a nie jest problemem to, już nie mówię o brzydkim języku, tylko o czym ci ludzie mówili, że właściwie Trybunał Stanu, że dymisja powinna natychmiast być, że to jest całkowite zaprzeczenie temu, czemu ta władza powinna służyć, i gdyby tak naprawdę ci panowie mówili pięknie o Polsce, to sami by się cieszyli, by wręcz domagali się nagłośnienia tych rozmów. ale mówili brzydko, w związku z tym to oburzenie. Ale już po tych pierwszych godzinach, w kolejnych dniach włączono narrację, aby przekierować zainteresowanie społeczeństwa na co innego, na inne spojrzenie na to. I coś takiego robi się od dawna, robi się, zaryzykuje od tych 25 lat po 89 roku i w ten sposób się ludzi przygotowuje, żeby nie powiedzieć mocniej, wychowuje do określonych postaw przy urnie wyborczej, do tego, żeby w określony sposób zagłosować, nie wiem, z lęku przeciwko komuś, bo wmówiono, że to nie wiadomo, jakie nieszczęście będzie, jak tamci czy będą rządzić, więc trzeba wybrać, jak to się mówi, mniejsze zło, bądź też, jak już nie ma innego wyjścia i się nie da przekonać, to najlepiej wmówić, a wszyscy są siebie warci, wszyscy są do niczego, w związku z tym właściwie wszystko jedno, kto rządzi. No, robi się kreuje się taki wizerunek i to, jak później zachowuje się społeczeństwo, o czym między innymi nasz słuchacz mówił, to jest efektem pewnej, no niestety, zorganizowanej, mam wrażenie, pracy na taką, a nie inną postawę społeczeństwa.
Kolejne telefony od państwa. Proszę bardzo, halo.
Halo?
Prosimy.
Tak, już tylko wyłączam radio.
Dobrze.
Tylko bardzo słabiutko słyszę.
My panią słyszymy bardzo dobrze.
Dobrze. Mówi Maria z Krakowa. Jeśli państwo pozwolą, to ja tak króciutko postaram się zreferować taką moją sprawę. W związku ze szpitalem tu krakowskim, jeśli mogę, to w kilku słowach chciałabym się zmieścić.
Jest pani na antenie, prosimy.
Tak, tak, ja wiem. Więc to jest sprawa z 2002 roku. Sprawa neurologiczna, jak się potem okazało, to było pęknięcie tętniaka. Na pogotowie czekaliśmy około kilkudziesięciu minut. Przed godziną 12 no w nocy dostarczono chorego do szpitala. Został przyjęty i tyle. I na drugi dzień, to było godzina trzecia rano, pytam, jak się chory czuje, co słychać. Pani pielęgniarka powiedziała, że śpi i chrapie. Ja mówię, czy mogłabym z lekarzem dyżurnym rozmawiać. Nie, bo lekarz śpi, lekarka, pani doktor śpi i nie będę jej budzić. O 7 rano jestem w szpitalu i no już na oddziale pielęgniarka idzie, pytam, czy pani doktor jest. Tak, jest, ale chyba jeszcze śpi, zaraz zobaczę. Pani doktor wyszła i ja mówię, jak się mąż czuje? Ja jeszcze u męża nie byłam. No więc wyszliśmy na salę, on leżał na takiej pustej, czteroosobowej sali, sam jeden. I pani doktor wybiegła szybko, pobiegła po panią, okazał się ordynator, przyszły obie, przybiegły właściwie i wyprosiły mnie z tej sali. Powiedziały, potem za chwilę wyszły i pani ordynator mówi, że mąż umiera. No i tyle. I ja potem no, jakimś tam cudem i przy pomocy interwencji tam osób przewieziono męża do kliniki neurochirurgicznej. Operacja była przeprowadzona natychmiast, no bez żadnych badań, bez czegokolwiek. Tam go dowieziono. Szczęśliwie się udało. Mąż jeszcze żył rok. No, ale potem, no, niestety, to było wszystko już takie spóźnione, bez pomocy jakiejkolwiek, kilkanaście godzin. To się wszystko odbiło potem. Po kilku latach, po dwóch, trzech latach jakoś, oczywiście mąż był ubezpieczony i pracował prawie ponad 40 lat pracy. Po dwóch latach chyba, czy po roku, już nie pamiętam, bo to tak z pamięci mówię wszystko, mam dokumentację, ale już nie przypuszczałam, że się dodzwonię i nie sięgałam po nią. Przychodzą mi takie upomnienia o zapłatę za pobyt męża w szpitalu, jakieś tam takie. No, po prostu ani tego nie podpisywałam, ani tego nie odbierałam. Męża nie było, mąż zmarł, a ja nieupoważniona przecież zostałam, żeby odbierać jakąśkolwiek jego korespondencję, a tym bardziej po śmierci. Później po jakichś kilku miesiącach przychodzi nakaz sądowy o zapłatę już z egzekucją komorniczą i tak dalej. Więc ja się zdenerwowałam, napisałam pismo do Izby Lekarskiej tu w Krakowie. No izba lekarska niby rozpatrzyła tą sprawę, była wzywana, ale oświadczyli, że oni się tu nie dopatrują niczego. Więc ja napisałam jeszcze do, odwołałam się do rzecznika, do orzecznika chyba, jeżeli mówię, bo tak z pamięci wszystko, do Warszawy i pan orzecznik główny nakazał sprawę skierować do sądu lekarskiego. Ta sprawa została, jak się okazuje, skierowana do sądu lekarskiego, ale ja nie zostałam powiadomiona ani o rozprawie, ani nie o, o niczym. Po jakimś czasie, chyba po roku, czy to było wszystko gdzieś tam w końcu 2007 roku, przychodzi taki pismo ze sądu. Odebrałam to pismo, no bo to już ja pisałam, i przysyłają mi wyrok, odpis wyroku sądowego, co ja się ani nie upominałam, bo nawet nie wiedziałam, że rozprawa się w ogóle by odbyła, bo nie zostałam powiadomiona. Ale była tam notatka, że można się od tego odwołać do Sądu Naczelnego w Warszawie. Ja się w ciągu tego terminu przeznaczonego odwołałam, poszłam z tym pismem tam do tego okręgowego tutaj w Krakowie, tak trochę byli tacy jacyś dziwni, zaniepokojeni, co się dzieje, biegali tam gdzieś ci państwo, którzy tam, ci referenci, którzy odbierali to pismo, no ale w końcu odebrali. Po kilku miesiącach, w krótkim czasie dostałam wezwanie z sądu z Warszawy o mającej się odbyć rozprawie. I cóż na tej rozprawie? Okazało się, że sąd oczywiście dopatrzył się winy lekarza, dopatrzył się winy, podkreślam. Nie cytuję, bo nie mam przed sobą, ale dokumentację mam. I, ale niestety z uwagi na przedawnienie, wyrok musiał, znaczy musiał być umorzona sprawa. I tak się skończyło. Nigdzie się już dalej nie odwoływałam, bo miałam inne problemy zdrowotne. No i tak zostało. I to jest właśnie nasza służba zdrowia. Ja do tego szpitala ciągle, to jest rejonowy szpital i ciągle mnie tam do niego wysyłają z nakazem, bo karetka może tylko wjeść tu. I całej awantury, bo ja nie chcę z tego szpitala widzieć na oczy. I pani doktor pracuje, oczywiście prawdopodobnie jeszcze pracuje, bo ja dowiadywałam się tam jakiś czas temu, to tak, pracuje na tym oddziale. Proszę mi powiedzieć, co mam, no to już jest wszystko przedawnione, ale no to jak potrafią lekarze tuszować wszystko, bo czekali do przedawnienia i po tym mi napisali, że mogę się odwoływać. Jeszcze po prostu postawili mnie w takiej niezręcznej sytuacji dla mnie.
Dziękuję bardzo. Oddam głos naszym gościom.
Ja nie bardzo rozumiem, jak w ogóle mogło dojść do tego, że były jakieś roszczenia, jakieś żądania zapłaty za leczenie, czy mąż pani był nieubezpieczonym. Jak to się stało, że po jego śmierci pani udziedziczyła te długi, bo tu musiało być postępowanie sądowe, żeby pani była przedmiotem tych roszczeń. Ja myślę, że dokumentację tego wszystkiego, o czym pani mówi, te orzeczenia sądowe, te kolejne jakieś sprawy, powinien jednak przeanalizować jakiś prawnik punkt po punkcie, no bo na zasadzie wysłuchania tej relacji po prostu ja nie bardzo wiem, co tam się działo.
Tak, ja myślę, że absolutnie tak, chociaż z tego, co pani powiedziała, sprawa jest przedawniona i pewnie trudno będzie tutaj cokolwiek dalej w sensie prawnym wyjaśnić. Być może właściwą reakcją byłoby, aczkolwiek szkoda, że po tylu latach, zwrócenie się do kogoś z posłów z Krakowa, bo rozumiem, że pani jest z Krakowa, i tam być może z pomocą jakiegoś prawnika, który pomaga w biurze, uda się dokładnie wyjaśnić trochę więcej tą sprawę.
Radio Maryja, proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Do audycji Tadeusz z Bydgoszczy.
Proszę panie Tadeuszu, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Doktor Latos chyba powiedział coś o powiedzmy, że ludzie nie chcą głosować i tak dalej. Mój pogląd na ten temat jest taki, że środki masowego przekazu tresują ludzi, Jako przykład mogę podać, jedna starsza pani, ustawiałem dekoder, akurat na telewizję Trwam, wskoczyło ksiądz profesor Gus, rozmowy niedokończone, bardzo ciekawa, powiedzmy, dyskusja. Zapytuje się tej starszej pani, czy możemy posłuchać parę minut, co ciekawego ksiądz profesor będzie mówił. Ta pani mówi, jeżeli coś ma wspólnego z Radiem Maryja albo ojcem Rydzykiem, to nie. Ja mówię, nie, on jest wrogiem na tego. I proszę, to jest i wesołe, i smutne. Ponieważ ludzie już na jakieś słowo kluczowe, obojętnie, PiS, Radio Maryja, ojciec Rydzyk, czy jakieś inne, reagują w ten sposób, wytresowani są jakby, to nieładnie tak mówię, ja przepraszam, ale wytresowani i niemalże piana na ustach się pojawia. Czyli uważam, że społeczeństwo, część społeczeństwa poddaje się tresurze takiej. To tyle. Serdeczny Bóg zapłać.
Ja tutaj chcę pozdrowić pana, ale w sposób trochę bardziej jednak łagodny, ale sprowadzał się do tego samego, to zwróciłem też właśnie na to uwagę. Na poddawanie się, na swego rodzaju manipulację, której ludzie niestety się poddają.
Niestety tak działa propaganda, a wiadomo jest, że środki masowego przekazu, media są raczej po tej centrolewicowej, liberalnej stronie, no jednak prospołeczne opcje tych mediów w dużej ilości nie mają. No i to są efekty niestety.
No właśnie.